czy możemy już zaczynać? Tak, bardzo się cieszę. Witam Państwa na kolejnym posiedzeniu, pierwszym po przerwie stacjonarnym posiedzeniu Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. Myślę, że to jest bardzo fajny moment, kiedy to wracamy i widzimy się osobiście i na pewno wpłynie to pozytywnie na wszelkie dyskusje przy materiałach i Państwa moją i naszą wspólną aktywność i zaangażowanie, bo to zawsze inaczej, kiedy te kontakty międzyludzkie są faktycznie w danym miejscu. Witam Pana Burmistrza, witam Panią Burmistrz, witam też Panią, tutaj poprosiłam nazwisko Skrobut, która dzisiaj będzie pomagała nam omówić program ochrony środowiska na lata 2021-2024, także bardzo dziękujemy za obecność i bardzo miło mi również powitać naczelników, przedstawicieli właściwych wydziałów Urzędu Miasta Czelać oraz wszystkich Państwa radnych. I po tym wstępie mam taką propozycję, Szanowni Państwo, ponieważ w naszym planie, jak już też informowałam Was w mailu i prosiłam też o Państwa opinię dotyczącą zdjęcia z obrad punktu drugiego dotyczącego gospodarowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi na komisję listopadową z uwagi na fakt, iż mieliśmy podczas obrad tej komisji omawiać również temat śmieci, ale okazało się, że faktycznie ten temat trafił do komisji finansowej, aczkolwiek jednak tego tematu związanego z gospodarowaniem gminnymi zasobami nie mamy w planie. W związku z czym zamiast zaczynać od realizacji działań gminy w zakresie ograniczenia niskiej emisji, korzystając z tego, że pani ekspert jest tutaj z nami i będzie mogła nam pomóc i zreferować program ochrony środowiska na kolejne lata, to zaczniemy od opiniowania materiałów sesyjnych, a konkretnie od projektu numer 117, właśnie dotyczącego tego programu. Także Szanowni Państwo, bardzo proszę o zapoznanie się, czy też otwarcie sobie gdzieś w swoich materiałach projektu numer 117, a Panią bardzo serdecznie proszę o wprowadzenie nas do tej tematyki.
Tak, Szanowni Państwo, witam serdecznie. Nasza firma podjęła się aktualizacji programu ochrony środowiska. Tutaj ważnym faktem jest, iż gmina posiadała taki dokument. Ten dokument obejmował lata 2017-2020. No ale w związku z obowiązkiem ustawowym została wykonana jego aktualizacja, czyli co 3 lata opracowujemy nową edycję. Wiadomo, że w pewnym stopniu nawiązujemy do wcześniejszego już opracowanego programu. Tak też było w tym wypadku, czyli zapoznaliśmy się z wcześniejszym opracowaniem i przystąpiliśmy do aktualizacji. Warto wspomnieć, że zgodnie też z obowiązkiem ustawowym, a mianowicie artykułem 17 2 punkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, projekt tego programu przekazano do zaopiniowania organowi wykonawczemu powiatu gdańskiego. Została podjęta uchwała o pozytywnym zaopiniowaniu tego programu bez uwag i była to uchwała numer 120/21 z dnia 14 września 2021 roku. Zgodnie również z obowiązkiem ustawowym zwróciliśmy się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej również w Katowicach o udzielenie opinii, czy wymagana będzie do przeprowadzenia strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. I otrzymaliśmy opinię, iż taka strategiczna ocena nie jest wymagana. Aby też mieszkańcy gminy mogli się zapoznać z tym dokumentem, ten dokument został wyłożony do publicznego wglądu, ale w trakcie konsultacji nie wpłynęły do tego programu uwagi. Sam dokument jest opracowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska. Zgodnie z tymi wytycznymi wskazano dokładnie, jak ma wyglądać ten dokument. W związku z tym my też przestrzegaliśmy tych wytycznych. No i w samych wytycznych jest taka informacja, iż cały jakby obszar gminy jest podzielony na 10 komponentów środowiska. No i w tych 10 komponentach następuje ocena. Jest to powietrze atmosferyczne, hałas, pola elektromagnetyczne, gospodarka wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, zasoby przyrodnicze, gleby oraz zagrożenie poważnymi awariami. Celu oceny aktualnego stanu środowiska my pozyskiwaliśmy dane na temat ostatnich badań, jakie były wykonywane na terenie gminy Czelać i na tej podstawie też prowadziliśmy ocenę jakości środowiska. Pierwszym komponentem, który analizowaliśmy, było powietrze. W związku z tym zasięgnęliśmy informacji, które są umieszczane w rocznej ocenie jakości powietrza. Corocznie jest taka ocena przygotowywana. W tej ocenie wskazano, iż na terenie gminy występują poziomy dopuszczalne średniej dobowej pyłów PM10 oraz przekroczenia benzoapirenu dla średniej rocznej. Tutaj należy wskazać, iż te przekroczenia benzoapirenu występują praktycznie na terenie każdej większej gminy. Wskazaliśmy także działania, jakie gmina powinna realizować w celu poprawy jakości powietrza, ale nawiązaliśmy do tych działań, które są już realizowane, które były realizowane w latach poprzednich, bo też tutaj należy mieć na uwadze, że bardzo aktywnie gmina uczestniczy w tych działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza, między innymi poprzez dotacje na wymianę kotłów, czy też działalność edukacyjną. Bo tu też musimy mieć na uwadze, że ta edukacja, i wspominamy o tym przy każdym komponencie środowiska, jest bardzo istotna. 22 czerwca 2020 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął program ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego i tam również wskazane zostały do realizacji działania dla gminy Czelać w celu poprawy jakości powietrza. One są już bezpośrednio omówione w dokumencie. Kolejnym komponentem, który analizowaliśmy, był hałas. Wskazaliśmy, jakie są główne zagrożenia hałasem komunikacyjnym, przemysłowym. Tutaj, jeśli chodzi o hałas komunikacyjny, to wiadomo, w największym stopniu jest zagrożenie związane z drogami krajowymi. Powołaliśmy się także na program ochrony środowiska przed hałasem dla powiatu będzińskiego, który został opracowany do 2023 roku. Tam zostały wskazane szczegółowo odcinki dróg na terenie gminy, na których występują przekroczenia, a także zostały wskazane szczegółowe działania do realizacji dla gminy Czelać oraz dla innych podmiotów związanych z gminą. Trzecim komponentem, który analizowaliśmy, było promieniowanie elektromagnetyczne. No i tutaj posługiwaliśmy się danymi z GIOŚ-u, czyli ostatnimi pomiarami, które były prowadzone na terenie gminy. Te pomiary są prowadzone w cyklu 3-letnim, czyli mieliśmy pomiary w roku 2015, kolejne pomiary były w roku 2018. I tak, w 2015 to wartość promieniowania było 0,22, z tego co pamiętam, wolta na metr promieniowania, natomiast w roku 2018 to było wartość 0,25, czyli są bardzo niskie wartości, a średnia dopuszczalna maksymalna to jest 7. W związku z tym tutaj nie odnotowaliśmy zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym na terenie gminy. Kolejny komponent, który analizowaliśmy, były to wody powierzchniowe oraz wody podziemne. Zbadaliśmy aktualne badania, jakie są prowadzone. No i stan wszystkich wód na terenie gminy Czelać został oceniony jako zły. Natomiast ten stan wód, który jest oceniony jako zły, został wskazany również na całej części województwa śląskiego, ale także na terenie całego kraju. Ogólnie mamy bardzo zły stan wód powierzchniowych, w związku z tym tutaj gmina nie jest wyjątkiem w tej sprawie. Natomiast jeśli chodzi o stan wód podziemnych, został on oceniony jako zadowalający dla punktu pomiarowego na terenie gminy. Wskazaliśmy też ważne działania na rzecz poprawy jakości wód oraz nawiązaliśmy do tego, iż ważnym elementem jest też zwiększenie retencji wodnej poprzez różne działania, które też zostały już szczegółowo opisane w dokumencie. Następne komponenty były to sieć wodociągowa, czyli ta gospodarka wodociągowa. I tutaj no, nie wskazaliśmy na żadne nieprawidłowości, ponieważ jest bardzo wysoki stopień wodociągowania, również wysoki stopień skanalizowania gminy. Następny komponent to były złoża, czyli surowce mineralne. Opisaliśmy, jaki jest ogólny stan aktualny złóż na terenie gminy oraz wskazaliśmy, jakie są prowadzone na ten moment działania rewitalizacyjne. Kolejnym elementem było opisanie systemu gospodarki odpadami. Wskazaliśmy osiągnięte poziomy w ostatnich latach. We wszystkich latach te poziomy zostały osiągane i też określiliśmy jako stan gospodarki odpadami funkcjonujący prawidłowo. Wskazaliśmy także zasoby przyrodnicze, jakie są na terenie miasta. Opisaliśmy je szczegółowo, natomiast już tutaj nie będę przytaczać. Wszystkie te szczegółowe informacje są umieszczone. W dokumencie są też wskazane plany zadań ochronnych dla poszczególnych obszarów. No i ostatnim komponentem, który analizowaliśmy, było zagrożenie poważnymi awariami. I tutaj zgodnie z wytycznymi wskazaliśmy, iż nie ma zakładów dużego, zwiększonego ryzyka awarii przemysłowej na terenie gminy. Taki rejestr jest prowadzony ogólnie dla całego kraju. Natomiast jako jedno z ryzyk mogliśmy wskazać transport materiałów niebezpiecznych, który może prowadzić do powstania awarii. Kolejnym etapem po przeprowadzeniu tej diagnozy było wskazanie działań do realizacji. Był to bardzo ważny element tego dokumentu. No i dla każdego działania my wskazujemy wartość bazową i wartość docelową. Ponieważ teraz zgodnie z wytycznymi i przy ocenie należy wskazać już konkretne wartości, czyli nie możemy pisać, że coś tylko ulegnie poprawie, natomiast wskazujemy konkretną wartość bazową, no i mniej więcej określamy wartość docelową. Nie zawsze się tą wartość docelową da określić już tak bardzo szczegółowo, natomiast jeżeli już nie możemy określić tej docelowej wartości, no to wtedy wskazujemy, jaki przynajmniej trend powinien być realizowany, czyli czy wzrost wartości danego wskaźnika, czy też spadek. Zaproponowaliśmy działania dla wszystkich 10 komponentów środowiska. Były to działania, które będą realizowane bezpośrednio przez gminę, ale też działania, które gmina powinna realizować, między innymi, które będą realizowane przez powiat będziński. Te działania już są szczegółowo opisane w dokumencie. Myślę, że już nie będę przytaczać poszczególnych działań. Ważnym jeszcze aspektem jest to, że co 2 lata musi być sporządzany raport realizacji programu ochrony środowiska. Też teraz sporządzaliśmy przy okazji programu ochrony środowiska raport z poprzedniego programu. No i wtedy analizujemy każde po kolei działanie, czy ono zostało zrealizowane, czy nie zostało zrealizowane. Jeśli nie zostało, no to wtedy zaznaczamy, dlaczego nie zostało zrealizowane. Następnie określamy takie procentowe wartości tego, w jakim stopniu ten dokument został zrealizowany. Te raporty to jest bardzo ważna kwestia, ponieważ nie chodzi nam o to, żeby ten dokument został odłożony na półkę i czekał do następnej aktualizacji, tylko żeby był żywym dokumentem, żeby aktualizować te działania ewentualnie, czy też sprawdzać, czy te założenia wszystkie są realizowane przez gminę. To wszystko z mojej strony.
Bardzo dziękujemy. Czy te raporty wysłałaś do jakiegoś organu odpowiedniego, czy...
Do powiatu. Tak? Do powiatu.
Mhm. Znaczy i program ochrony środowiska, i raport też do powiatu.
Dobrze, dziękuję. Czy pan burmistrz coś chciałby dodać w temacie? Nie. A państwo radni? Czy państwo radni macie pytania?
Dali nam drogę działań, będziemy starać się realizować, żeby wszystkie te elementy, które tutaj są składane, poprawiać.
Czy państwo radni macie pytania? Materiał jest dosyć obszerny, bardzo fajnie przygotowany. Wszędzie mamy też analizę SWOT zrobioną dosyć szczegółowo i w związku z tym, czy tutaj, nie wiem, państwo radni macie jakieś wątpliwości, pytania dotyczące ochrony środowiska, w ogóle przyjętego programu, założeń?
Ja może powiem tylko tyle, że program jest bardzo przejrzysty.
Bardzo.
Bardzo dobrze się go czyta. No tak. I wydaje mi się, że po prostu wszystkie te założenia, które są dla miasta przyjęte, potrzebne, są ujęte.
Dokument, natomiast jeżeli staram się jakby ominąć te wszystkie wstępy, jakby takie wytyczne, które niekonieczne są, żeby je ujmować, no to pomijamy to i przechodzimy do konkretów, bo tak to wygląda właśnie wtedy bardziej lepiej się to czyta.
Tak, bardzo dziękujemy za przygotowanie materiału. Pan radny Panek, bardzo proszę.
Z tego czasu był problem taki, że trzeba było zinwentaryzować piece, kopciuchy. To się nie udało, bo tam przeszkodziła pandemia. I mam pytanie, czy teraz się udało zbilansować ten ilość pieców do wymiany?
Nie swego czasu nikt nie miał inwentaryzować. Ustawa weszła, która zobowiązuje do inwentaryzacji. I ta inwentaryzacja rozpoczęła się, nie wiem,
miesiąc. To mamy Pani w następnej części, ja następnym jeżeli
dokładnie.
Przewodniczący mówi ze szczegółów.
Oczywiście tam, gdzie mamy ograniczenie niskiej emisji. Szanowni Państwo, wobec braku pytań bardzo proszę, abyśmy przystąpili do głosowania w sprawie przyjęcia projektu numer 117, przyjęcia programu ochrony środowiska dla gminy Czelać na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Wszyscy Państwo radni, 9 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się i mamy pozytywną opinię komisji. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy.
Tak, śmieci będą na koszty finansowe, nie u nas.
Szkoda, ja też myślałam, żeby...
Ale możemy zaopiniować, bo mamy przygotowaną opinię komisji, tylko tam są stawki, prawda? Mm-hmm.
Tam są stawki, ale na przyszłość byłoby fajnie, gdyby, jak będą te śmieci, żebyśmy sobie połączyli komisję finansową i komisję rozwoju i wtedy my bylibyśmy od innych...
Komisja finansowa jest online.
Aha, dobrze. Tak, bo śmieci zawsze były u nas, faktycznie.
Ja bym chciała Pani Burmistrz... Bo przyznam szczerze, że no wczoraj to wyczytałam, gdy przygotowywałam się do komisji i podobno już nasze Siemianowice Śląskie już to mają, taki program, właściwie aplikację dotyczącą wyszukiwania osób, które nie płacą śmieci, które podają nieprawdziwe dane w deklaracjach. I już Kraków to wprowadza. W Polsce gdzieś około 20 miast już to wprowadziło. I ten Świdnik udostępnia tą aplikację za darmo. Tylko po prostu należy podpisać jakiś list intencyjny i myślę, że to jest dobra sprawa, szczególnie, że wyczytałam, że Siemianowice Śląskie już zaczynają to wprowadzać. I ten Świdnik, on tam ma gdzieś około 40 tysięcy mieszkańców, dzięki tej aplikacji zyskał 500 000 rocznie, ponieważ po pierwsze ludzie się troszkę boją, jak usłyszą o takiej aplikacji, że miasto jest w stanie sprawdzić na podstawie tych danych, które ma, na przykład płacenia 500+, ścieków, wody.
Tylko skąd ta aplikacja jest w posiadaniu tak wrażliwych danych?
Na tym to polega. Że ta aplikacja pozwala na synchronizowanie tych wszystkich danych w mieście i w jakiś tam sposób wykazuje, że nieodpowiednia ilość osób jest w deklaracji, jeżeli chodzi o śmieci.
Dziękuję.
Ja to wczoraj wyczytałam, w związku z tym no i właśnie wyczytałam, że Kraków, pomimo że do tej pory wdrażały to takie mniejsze miasta, w tej chwili już zaczyna to wdrażać Kraków, a wyczytałam, że u nas Siemianowice Śląskie podpisały właśnie ten list intencyjny z tym Świdnikiem. Bardzo fajna sprawa, bo jednak na pewno jest, no zresztą wszystkie te miasta, o których czytałam, jest różnica pomiędzy zameldowanymi osobami, a płacącymi śmieci rzędu tam 2-3 tysięcy, no w takim mieście bynajmniej jak nasze. I to pozwala po prostu na wychwycenie, bo jest to niesprawiedliwe w stosunku do innych mieszkańców, którzy płacą za te osoby. No bo płacą. Bo dzielimy koszty właśnie na te osoby, które wynikają z deklaracji, a nie z zameldowania. Także no, bardzo się Takie osoby składają, muszą złożyć odpowiednie oświadczenie, że nie zamieszkuje.
To znaczy, tak? To taką aplikację może mieć tam w tym mieście, gdzie zamieszkuje.
To nie jest aplikacja dla rady. Nie, nie, to dobrze.
Tu, ale wyjdźmy. Te dane tam są w.
Tak, są, tak się kumulują, wytrącznie z danymi ze szkół, z przedszkoli tak, i po prostu w ten sposób miasto prawnie, ponieważ tę aplikację, ten świetnik uzyskał w ramach rządowego programu.
Ale to jest napisane tylko, że to są dane głównie liczbowe, nie ma imienia, nazwiska, numeru PESEL-u. Po prostu pokazuje liczbę osób, które zamieszkują na nieruchomości.
Ale w każdym bądź razie no, pozwala to, że po prostu ten świdnik tyle pieniędzy uzyskał, i to wypowiadała się sekretarz świdnika.
Bo ja rozumiem, że u nas pewne działania w celu ustalenia i weryfikacji tych osób zamieszkujących zaczęły być podejmowane, prawda? Ale potem pandemia wybuchła jakby w tym samym czasie.
Tak, zastanawialiśmy się, jak to ująć ten temat, no. Bo rzeczywiście on jest...
To jest problem.
Ale dużo miasto ma prowadzone z tego,
że gdzieś jest, to to... Mamy dobre kontakty z środowiskami, także...
Dobrze, jeżeli mogę
już... Nie ma możliwości, bo to miasto ma tę aplikację.
Przerwać.
Miasto ma wszystkie wrażliwe dane i z tych danych wynika. Mało Kraków chce wejść w umowę z elektrownią i też właśnie z ilością wody, prądu. Także no, uważam, że to jest sprawiedliwe dla tych osób, które płacą. Mhm. Także fajna sprawa, mówi się to.
Dobrze. Ten punkt i tak się powinien troszkę pojawić w sprawach bieżących, ale...
Myślałam, że będzie o śmieciach.
Jasne.
Po prostu, dlatego...
Okej. Okay. Szanowni Państwo, myślę, że przejdziemy sobie teraz do zaopiniowania reszty materiałów sesyjnych, a na końcu omówimy sobie program dotyczący w ogóle niskiej emisji, o którym już wspominaliśmy i wtedy będziemy mogli się nad podobnymi kwestiami szerzej rozwodzić. Bardzo proszę Państwa radnych, w pliku, gdzie jest cały materiał na Komisję Rozwoju, zaczniemy sobie od pierwszej uchwały, to jest u mnie projekt uchwały nr 108, Państwa strona 25 w PDF-ie.
106.
Proszę?
106. Nierówności.
To 57 zaczynamy.
Na komisję,
proszę.
106. Aha. W sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 10/41 arkusz mapy 58 o powierzchni 803 m2 położonej przy ulicy Matejki 22 w Czeladzi. To ja też sobie to w takim razie jeszcze teraz odtworzę. Matejki. Jestem. Mhm, dobra. Czy pani naczelnik coś tutaj w tym temacie mogłaby nam powiedzieć?
To jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego, narzędzia użytkownika wieczystego, które sobie przysługuje nabycie, kiedy bez przetargowym.
Rozumiem.
Jest sprzedawana po oczywiście po wykonaniu.
Bardzo dziękuję. Myślę, że tutaj chyba nie ma jakichś większych wątpliwości. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Wszyscy radni, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących się, opinia pozytywna. Ja później to podpisuję.
Dobrze. Mhm.
I przechodzimy dalej. Proszę. I kolejny projekt 107 i teraz to jest strona, żeby tu Państwu też ułatwić, 23 w pliku PDF. W sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 67/57, arkusz mapy 12, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. To są te nasze ulubione uchwały, o które tylko pytam, czy są Państwo radni za tym projektem, za przyjęciem tego projektu uchwały, czy też nie. Kto z Państwa jest za? Wszyscy Państwo radni, 9 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, pozytywna opinia komisji. I przechodzimy dalej. Uchwała nr 108 w sprawie tego samego typu, w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 157 arkusz mapy 3 dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Wszyscy Państwo radni, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących się i mamy pozytywną opinię uchwały. Projekt nr 109 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako działka nr 238/5, arkusz mapy 29, działka nr 70/35 oraz część działki nr 70/47, arkusz mapy 57, część działek nr 110, nr 111 oraz 112, arkusz mapy nr 43, część działki nr 41/1, arkusz mapy nr 48, część działki nr 47/2, arkusz mapy nr 13, część działki nr 32/14, arkusz mapy nr 41/1 dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. I mamy tutaj, bo tak jeszcze spojrzę sobie tylko. Proszę? Tak. One są wszystkie wymienione. Dobrze. Kto z Państwa jest za przyjęciem, za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały? Wszyscy Państwo radni, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących się i mamy pozytywną opinię komisji. Projekt nr 110 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 8/13, część działki nr 8/14, część działki nr 10/61, arkusz mapy 58 w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały? Wszyscy Państwo radni, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących się. Pozytywna opinia komisji. I projekt nr 111 tego samego typu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 1/9, część działki nr 1/17, część działki nr 1/13, arkusz mapy 45 w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Tutaj chyba mamy jakieś garaże, tak? Przy ulicy Sikorskiego. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały? Wszyscy Państwo radni, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących się i mamy pozytywną opinię komisji. I kolejny projekt uchwały nr 112 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 56/27, arkusz mapy 4, część działki nr 79/2, arkusz mapy nr 6, część działki nr 79/1, arkusz mapy nr 6, działka nr 2/58, arkusz mapy nr 11, część działki nr 103/2, arkusz mapy nr 13, część działki nr 177/22, arkusz mapy nr 4, część działki nr 5/10, arkusz mapy nr 47, dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Wszyscy Państwo radni i mamy pozytywną opinię komisji. I kolejny projekt tego samego typu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działek nr 55/28, 273/2, arkusz mapy 13, działki nr 163/268, arkusz mapy 24, działka nr 4/97, arkusz mapy 31, działka nr 12/3, 12/5, 12/7 oraz część działek nr 12/4, 12/6, 12/8, arkusz mapy 12, działka nr 147, przepraszam, arkusz mapy nr 56, działkę nr 2/2, arkusz mapy nr 44, na rzecz część działki nr 36, arkusz mapy 47, dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Kto z Państwa jest za tym projektem uchwały? Wszyscy Państwo radni, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących się i mamy pozytywną opinię komisji. Tutaj mamy dalej to. Tylko sobie jeszcze sprawdzam. Dobrze, i teraz mamy coś innego, tak, zamianę mamy. Projekt numer 114 w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych numerami działek 55 przez 16, 54 przez 14, arkusz mapy 13, o łącznej powierzchni 446 m2 stanowiących własność gminy Czalać na nieruchomość oznaczoną numerem działki 53 przez 17, arkusz mapy 13, o powierzchni 2010 m2 stanowiących współwłasność osób fizycznych. I ja tutaj chyba będę miała pytanko. To jest przy ulicy Ogrodowej. Aha, to nie jest. Aha, to nie, to nie przy tej uchwale. Czy Państwo radni macie jakieś pytanie? Rozumiem, że nam się ta zamiana opłaca ze względu na...
My sami dążyliśmy do tego, że opłaciliśmy ten teren, który jest właśnie między ulicą Ogrodową a ulicą Malinową. To są takie długie paski, które były często tam w dzierżawie i mieliśmy pasek gminny, pasek prywatny i pasek gminny. W związku z czym wydzieliliśmy kawałek działki tutaj na końcu, że osoba prywatna może sobie poszerzyć swoją posesję. A my nabędziemy od niej ten pasek, który tutaj no, znacznie powiększy nasz teren. Być może stworzy to jakiś atrakcyjny
komplet
dla... bo to można by też robić kawałek. Na tyle z tego miejsca.
Dobrze. No, czy Państwo radni macie jakieś pytania? Nie ma pytań. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały?
Ktoś taki, że pasek odda za ten mały?
No jest teraz bezużyteczny tej sytuacji.
To znaczy się, to nie jest tak, że się oddaje 50-50, tylko my to wyceniamy, sprawdzamy ile to jest warte i dopiero jeżeli nasza nieruchomość jest mniej warta, no wtedy też musi nam, my musimy dopłacić.
Ale na zasadzie ekwiwalentności.
Szanowni Państwo radni, jeszcze raz, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Wszyscy Państwo radni, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących się i mamy pozytywną opinię komisji. I tutaj mamy kolejną uchwałę. Przyłączko. W sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych numerami działek 60 przez 7, 61 przez 7, 62 przez 7, udziału 1/2 w działce 62 przez 9 oraz udziału 1/7 w działce 62 przez 8, arkusz mapy 18, o łącznej powierzchni około 959 m2 oraz 100 przez 8, 99 przez 7, 98 przez 7, 97 przez 9, arkusz mapy 5, o łącznej powierzchni 582 m2, stanowiących własność gminy Czelać na nieruchomości oznaczone numerami działek 119 przez 3, 119 przez 4, 119 przez 5, 64 przez 1, 64 przez 2, arkusz mapy 14, o łącznej powierzchni, tutaj brakuje jeszcze o, 3878 m2 stanowiących własność osoby fizycznej. I tutaj mamy chyba te działki przy ulicy Łączkowej.
Drugi pasek składający się z tym działką 119 ponieważ ta działka leży w naszych, pośród naszych nieruchomości, więc my tutaj zdobywamy dosyć ciekawe kompleksy pomiędzy właśnie ulicą tej Lolitą a Łączkową. Natomiast w zamian za to zaproponowaliśmy nabycie działek o charakterze budowlanym. I to jest działka na ulicy Łączkowej, tam mieliśmy kompleks działek, które też nabyliśmy swojego czasu w wyniku zamiany. Zostaje nam jeszcze widać budowlane, jeszcze tam zostają do sprzedaży, a tam byśmy na samym końcu byli właśnie w wyniku zamiany. A drugi kompleks działek, które tworzą też działkę taką nieruchomość budowlaną, to są działki tutaj przy Grodzieckiej. Tam powstała ulica Skała, skalna bodajże. I na samym końcu mamy taką naprawdę niewielką nieruchomość, może to jest jakimś magią, kiedy to się wybuduje. Ona jest tak ładnie wyeksponowana, bo te mapy są nieskalowe.
Wygląda na większą.
To jest malutka działka. Myślę, że będzie dla nas korzystne. Osoba, która nam zbywa działki w wyniku zamiany, będzie nam musiała zdecydowanie wypłacić.
No właśnie, dlatego też pytam, bo właśnie tutaj tej ekwiwalentności za bardzo nie dostrzegałam, ale rozumiem, że tak.
Jaką szerokość mniej więcej ma ta działka, ta czerwona?
Czerwona. Mówimy o działce.
Mniej więcej,
wydaje mi się, że to jest coś około niecałe 50 metrów.
Ale rozumiem, że to po prawej i po lewej to gmina.
Dobrze, tak, super. Dobrze. Czy jeszcze jakieś pytania Państwo radni do tej...
Ja chciałam zapytać, bo my podejmowaliśmy uchwały o sprzedaży tych działek, czy nie było tak, czy one w ogóle były wystawione?
Nie było, nie było sprzedawane. Na sprzedaż nie było chętnie, bo stąd taka konfiguracja, żeby tak sprzedawać.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Pole Państwa informacji, prosimy o zgodę na uchylenie.
Na uchylenie, no to się doczytasz.
Dobrze, czyli wiemy wszystko. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały? Wszyscy Państwo radni. 9 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. I mamy pozytywną opinię komisji. I przechodzimy, drodzy Państwo, do projektu numer 116 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czelać na rok 2021. I z tego właśnie powodu pojawiła się u nas pani Ania Leszek, która nam... Dzień dobry.
Po raz trzeci niestety. Dokładnie. Po raz trzeci jestem zmuszona Państwu przedstawić program opieki nad zwierzętami. Niestety nadzór wojewody uchyla nam po raz kolejny niestety. Bardzo jesteśmy niezadowoleni z tego powodu, ponieważ nigdy do tej pory nie było problemów. Osobiście mi sami jest głupio z tego powodu, bo ktoś na tym pracuje, opracowuje, nigdy nie było problemu, zmieniła się osoba, no niestety taki problem się pojawił. Obecnie w programie zostały zamieszczone wszystkie poprawki. Konsultowałam się również z panią z nadzoru, która między innymi jest w komisji opiniującej te programy. Troszeczkę nam podpowiedziała co i jak. Mam nadzieję, że teraz ten program uda się nam przyjąć po prostu. O, już nie. Mam nadzieję, że już to przejdzie. Naprawdę zrobiliśmy wszystko, co możemy, ale z tego, co się orientuję, to po prostu nie jesteśmy jedynym miastem tutaj w województwie śląskim. Również Wojkowice, Będzin, Częstochowa, Chorzów, Katowice, Siewierz, Sławków, Zawiercie mają identyczną sytuację jak my, ale to są tylko większe miasta. Te gminy takie i Mielin, te malutkie również. Po prostu no, tam takie szczególiki są, że naprawdę to...
Ale zmieniło się jakaś podstawa prawna, przepisy?
Nic absolutnie się nie zmieniło. Cały czas bazujemy na tych samych przepisach.
Osoba się zmieniła.
Osoba się zmieniła.
A, rozumiem.
Standard przyjęła i trzeba się do tego stosować. Rozumiem. Dokładnie. Także będziemy, próbujemy do końca. Jak możemy, będziemy próbować do końca, bo za chwilę już będzie trzeba przyjmować nowy program, aby...
Kluczowe jest, żeby się to nie zmieniło.
No nie, chciałam się nie zmieniło. Absolutnie. Oczywiście, że tak. Wszystko jest tak, jak było.
Czyli mamy nadzieję, że spełnią teraz oczekiwania odpowiedzi.
Dobrze. To jest taka przykładowa.
Przykładowa?
No tak.
Dobrze. Oczywiście. Na przykład środki finansowe. Mieliśmy ogólnie napisane w jednym punkcie, ze względu na to, że również mamy tak w porozumieniu ze schroniskiem zapisane, zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Czeladzi miejsca w schronisku dla zwierząt, sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku, odławianie bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miot, zapewnienie tej całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt i to łącznie daje koszty 120 tysięcy w skali roku, bo płacimy schronisku kwartalnie. A nadzór każe nam każde zadanie rozbijać kwotowo. Osobno zapewnienie miejsca w schronisku, osobno sterylizacja i kastracja. I powiem szczerze, no zrobiłam też to ze schroniskiem na telefon, bo musieliśmy to jakoś rozbić. Mhm. Żadna gmina tego nie rozbija, bo my płacimy ryczałt. Tak, my płacimy ryczałt 30 tysięcy kwartalnie. Mhm. Za zwierzę mamy tam 1295 zł. To jest 96 sztuk w tej kwocie. My nie jesteśmy w stanie rozbić tego
przedmiotu. No właśnie.
Nawet zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej. Tutaj teraz nie będę tak cytować, ale zarzut jest taki, że my nie możemy mieć tego jakby w porozumieniu zapisanego, że to powinna być jakby odrębna umowa. Każdy tak ma, ponieważ schronisko ma transport właściwy, że może zabierać tymi samochodami swoimi te ranne zwierzęta, bo mają odpowiedni transport do przewożenia tych zwierząt. Więc jest zapis tak zrobiony, że ta opieka jest zapewniona przez klinikę na Brynowie. Ogólnie, nie, że nie jest schronisko, tylko że jest przez tą klinikę. No bo my teraz tego nie zmienimy, ani my tego w ogóle nie będziemy zmieniać. Zapis będzie tak istniał. No takie sterylizacja i kastracja nie jest formą opieki nad bezdomnymi kotami. Jak nie jest sterylizacja i kastracja? Azyle się nie tworzą, zmniejszamy to rozmnażanie, że tak powiem. Wszystkie gminy to zostawiły, myśmy również to zostawili, ponieważ ja rozmawiałam z panią z nadzoru. Mówię, wysłałam jej taką swoją wersję, co wykreśliłam. Ona to wszystko miała przed oczami. A ona mi mówi przez telefon tak, a to czemu pani wykreśliła tę sterylizację? No to ja tutaj to, co miałam pozakreślane, cytuję jej. Cytuję. A pani mówi, nie no proszę panią, to ma zostać. No to naprawdę, no ja...
Rozumiemy.
Po prostu zostawiliśmy Wojkowice, też zostawiły Wojkowice, teraz 5 października opublikowały, teraz zobaczymy co będzie, no miejmy nadzieję, że przejdzie, a ja wiem...
Tam jest ta teoretyczna, proszę praktycznie, tak, dokładnie. Ciężko to jest poszkolenie.
I to jest na rok, naprawdę, i naprawdę jest ten program, no uważam ja osobiście, że jest dobrze przygotowany, bo już mi nie da się nic więcej jeszcze nam wprowadzić.
Ja mam jeszcze pytanie.
Tak, bardzo proszę.
Bo właśnie mnie o to pytano, czy osoba, zupełnie taka prywatna osoba, może oddać do sterylizacji czy do kastracji kota?
No niestety nie można, tylko i wyłącznie te wolności.
Ale na przykład, tak wiem, ale ja mówię tu o wolności.
Aha, no to tak. To by musiała ta osoba złożyć u mnie deklarację opiekuna społecznego, wypełnić.
A jeżeli nie jest opiekunem, a koło bloku się do...
To niech wypełni.
Błąka taki kot.
To niech wypełni, bo to nie będzie chciała, to po prostu zrezygnuje.
Okej, dobrze, dziękuję bardzo.
Opiekun społeczny? Dobrze, drodzy Państwo, kończymy w tym temacie dyskusję. Bardzo Państwa proszę o zagłosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego programu opieki nad zwierzętami dopracowanym w każdym calu? Wszyscy Państwo radni. Oczywiście mamy pozytywną opinię komisji. I na tym wyczerpaliśmy.
W razie tych śmieci.
Dziękuję bardzo.
To jest pan Marcin Łazarz, który przygotował ten projekt.
Dobrze, to zaraz zapytamy. Tylko może przejdziemy do tego, co mieliśmy w planie, a potem dopiero ewentualnie do śmieci. Czy państwo
radni? Ale do śmieci jedno pytanie.
Ale zaraz, właśnie momencik. Czy państwo radni?
Ale ono jest proceduralne, formalne.
Proszę.
Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 lutego 2022.
Ponieważ nie zdążymy roznieść zawiadomień. Niestety, taką mamy...
Ale w uzasadnieniu, że od 1 stycznia...
Tak.
Wchodzi w życie...
Tak.
Więc to jest chyba błąd, tu jednak powinno być 1 stycznia.
Byłam po 1 stycznia, ale jednocześnie nie mam dzisiaj pani skargi. Myślę, że pani skargi będzie jutro państwu wszystko wiedzieć.
Ale to się nie zgadza treść uchwały z uzasadnieniem.
Dzień dobry.
Cały czas jest mowa o tym, że nowa opłata obowiązuje.
Ja wiem, że chodziło...
1 lutego jest uchwała.
No jest, że od 1 lutego.
Dziękuję ci, Asiu, serdecznie.
Nastrażamy dlaczego? Ja od stycznia. Ja wiem, że pani skargi mówiła, że nie zdążymy.
Nie, ale mówię podobno w uzasadnieniu. Nie, no w uzasadnieniu od dnia 1 stycznia 2022 obowiązuje nowa.
Tak. Czy będzie obowiązywać nowa umowa od 1 stycznia? To jest fakt.
Umowę zawieramy.
Ale uchwałę o podniesieniu stawek będzie wchodziła w życie
od 1 lutego.
Dlatego dlatego, że Wydział Finansowy nie zdąży po prostu wcześniej powiadomić wszystkich mieszkańców, bo to muszą być powysyłane zawiadomienia, bo tak regulują to przepisy. I ponadto w styczniu będziemy jeszcze płacić fakturę grudniową, tak? Czyli jeszcze z poprzedniego sekcji, okay. Przypadku aktualnego.
Mm. Jasne, czyli opóźniły
stawki.
Dobrze.
Podniesienie 4000.
Już. To ja jeszcze tak proceduralnie też może rozpocznijmy teraz tą dyskusję na temat w ogóle odpadów komunalnych, gospodarowania odpadami komunalnymi, korzystając z Państwa obecności. Później przejdziemy już do tego.
Bardzo proszę, ja w tym temacie mam pytanie.
A to już zaczynamy. Dobrze. Tak, bardzo proszę.
Bo nie ma czasu wdrożenia. Ja mam takie pytanie, ponieważ pracuję w szkole i ostatnio chcieliśmy zrobić akcję Uczymy Dzieci Ekologii, tak? Są różne projekty i mówimy cały czas o ekologii, w telewizji cały czas słyszymy, ile to plastiku mamy i tak dalej, więc stwierdziliśmy z Radą Rodziców, że nam zakupią pojemniki, które postawimy sobie na pół piętra, żeby dzieci tam rzucały osobno papier, osobno plastik. Wydawało mi się to wow, fajny pomysł, mamy na to miejsce, Rada Rodziców nam to zakupi. Pytanie jest dalej. Co z tym dalej, ponieważ przy szkole nie ma kontenerów na segregowane, szczególnie na papier i na plastik, bo tego jak gdyby uczniowie wyrzucają najwięcej. No i nawet pozwoliłam sobie zadzwonić do Alby, gdzie ta koleżanka powiedziała, że to jest to bardzo trudna sprawa i proszę napisać pismo. Pani dyrektor u mnie napisała pismo, do tej pory minęło na pewno ponad 2 tygodnie, nie mamy odpowiedzi. Teraz panie Marcinie, jak my możemy jako miasto wspomóc szkoły, może byśmy te dzieci, żeby one już w szkole, bo w domu segregujemy, te dzieci wierzą w to, że segregują, bo przynoszą na przykład nakrętki do szkoły, też mamy zbiórkę, baterie, no zależy nam na tym, żeby te śmieci były segregowane, a jednak przy szkole, gdzie no, w szkole jest duże, to są zakłady pracy powiedzmy, tak to nazwijmy, nie mamy tych pojemników.
Po pierwsze, szkoły są wyłączone z tego miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i odbierania. W tym systemie są tylko nieruchomości zamieszkałe. Każda szkoła ma zawartą umowę z firmą na odbieranie odpadów i na moim zdaniem najprościej najlepiej to będzie wrzucić to w tą umowę. Niech firma, która w sobie tym wypadku wypadła, tak, postawi kontenery i to jest zbierane na pół piętra, po prostu pani sprzątaczki czy kto tam obsługuje, będą wynosić i wrzucały do tych kontenerów dużych. Tak jak jest to przy Urzędzie Miasta, też mamy pojemniki do segregacji i na piętrach, i na piętrach tutaj też stoją, więc to, co się tu znajdzie, później jest wynoszone tam i firma odbiera.
Czyli z Urząd Miasta ma jak gdyby też umowę podpisaną z Skarbą na wywóz segregowanych?
Tak, Urząd Miasta na przykład też nie jest w systemie gospodarowania tym gminnym, tylko Urząd Miasta jako firma. Jako Urząd Miasta ma podpisaną normalnie komercyjną umowę z Skarbą na odbieranie tych
odpadów. My nie możemy, jako że mamy pieczę nad szkołą, jako Urząd Miasta połączyć tego, bo no szkoła jak ma jeszcze, to nie są też tanie rzeczy. No to będą koszty dla szkoły i teraz dyrektor znowu będzie miał problem, tak? Zrobić coś w szkole, czy płacić za wywóz śmieci, gdzie dla mnie, słuchajcie, no powinniśmy płacić za wywóz śmieci niesegregowane. Jak ktoś segreguje, ja wiem, że wszystko kosztuje, to on tym bardziej powinien takie ulgi wprowadzać, że mamy segregowane, a nie jeszcze mam za to płacić, no to powiemy tak, no to wrzucajmy dalej do wspólnego wola, tak? I niech oni, no byliśmy z radnymi na wysypisku śmieci, przecież to oni mają wtedy większy problem z tym.
Ale pan, ale przecież mówi pan tutaj, że szkoła powinna podpisać umowę z odbiorcą śmieci, tak, żeby podstawiają kontenerów i trochę ciężko, że tak nie jest. A przepisy, na przykład pan prawda rozszerzy przepisy, że dzieci jak gdyby odbiór śmieci na indywidualny i na firmy i instytucje. W naszej gminie mamy przyjętą metodę odbioru tylko osób indywidualnych i gdybyśmy chcieli szkoły do tego włączyć, to musielibyśmy włączyć wszystkie firmy w całym naszym mieście. bo takich podziałów pośrednich nie ma.
No nie, no tymi firmami jak gdyby nie mamy pieczy, tak, nad jakimiś zakładami prywatnymi.
Ale
one
są tak samo klasyfikowane szkoły jak ta prywatna firma, więc albo mamy jeden system, albo drugi. System ten, który niektóre miasta przyjmują, że łączy z firmami, jest bardziej niekorzystny jednak dla firmy. Myśmy to wyliczyli i byłoby to niekorzystne. Także po prostu musimy ze szkołami, z dyrektorami porozmawiać na spotkaniu. Dziękuję za poruszenie tego problemu, żeby się po prostu podpisano takie umowy, żeby możliwość było odbierania tych śmieci segregowanych, nawet być może w workach, tak jak to jest u innych danych. Odbiorców, jeżeli już nie będzie pojemnić swojej
pracy. Ja myślę, że
z pewnością bardzo dobrze proszę o to, żeby pośredniczyć
tak, tak, bardzo się, bo to dotyczy wszystkich szkół, prawda? I żeby te dzieci widziały, tak, że mamy na korytarzu,
reaguje skorupka za późno.
I później też panie sprzątające też mają segregowane odpad, bo dzieci jednak to widzą, tak? Gdzieś tam biegają na boisko.
Ja po prostu jestem zaskoczony, że tak nie jest. I teraz,
jakie byłyby koszty dla szkół mniej więcej?
Ciężko, ja ciężko powiedzieć.
Dużo by zależało od
tego. Zależało od ilości po prostu. Tak mówisz, tam koszt podstawienia kontenerata, tam myślę, nie jest jakiś duży koszt, bo to na zasadzie, że tak powiem, bylibyśmy pewnie to w stanie załatwić, bo jest. Ten ruch pojemników na terenie miasta cały czas jest duży, bo czy są powstają nowe place, czy się pojemniki zużywają, są wymieniane i tak dalej. Także te kilka czy kilkanaście sztuk, nawet więcej pojemników, to tam udałoby się tego wcisnąć. To już kwestia później tylko samego rozliczania szkoły się na zasadzie, tak jakby za zmieszane odpady szkoła płaci. Rozlicza się pewnie, nie wiem, czy szkoła ma ryczałtową umowę podpisaną.
Nie, 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 nie wiem. Bo ja myślałam, że to wszystko jest razem. Myślałam, że to jest wszystko razem.
Tak, że szkoła się jakoś ryczałtowo rozlicza, także można to też wrzucić.
Dobrze. To tak, korzystając jeszcze, że się wtrącę z obecności pana inspektora, bardzo bym chciała, żeby pan inspektor nam tak w skrócie, może nawet telegraficznym, opowiedział o tym, co się zmienia w kwestii wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z czego to mniej więcej wynika i na jaki czas podpisujemy umowę o nowe stawki i takie najbardziej konkretne zmiany, które będą dotyczyły mieszkańców.
Także tak, teraz jesteśmy w trakcie, proszę Państwa, w trakcie rozstrzygania przetargu. Wpłynęła niestety tylko jedna oferta złożona przez konsorcjum Alba, czyli tutaj Alba Czerwacka i TPS Alba Chorzów. Mimo dużego zainteresowania, szczerze mówiąc, bo i firmy dzwoniły i dopytywały się i pisła nawet jakieś przysyłane, gdzie ściągali informacje, bo wiemy, że tam firmy po prostu, no, które patrzą ze sobą, tak, gryzą się między sobą na ten rynek, bo niestety mi się nie zdecydowało, żeby użyć więcej oferty. W każdym razie, umowa będzie podpisana, umowa będzie obowiązywała od 1 stycznia i będzie ona zawarta na 2 lata. Czyli standardowo, tak jak zawsze, ten 2-letni okres obowiązywania umowy i na ten okres uchwalamy te stawki. No bo liczymy, że w tych kwotach, które tutaj wynikają z umowy, zmieścimy się i po prostu ta stawka nowa zapewni nam funkcjonowanie systemu, zapewni pieniądze w budżecie na opłacanie tej umowy. Wzrost kosztów w porównaniu do poprzedniej umowy, która obowiązywała przez tylko 2 lata, to jest 3 877 000. Także no jest to dosyć duży wzrost, ale tak po prostu no, kształtuje się teraz rynek odpadowy, bo nie zapominajmy, że co roku już od paru lat wzrastają tak zwane te opłaty marszałkowskie, gdzie później firmy, które przetwarzają odpady, nie są niższe, czyli w każdej tonie odpadu, która tam jest zdokonowana, czy na składowisku, czy przetwarzana. Wzrastają koszty pracy, zresztą no, niestety inflacja szaleje i widać tak. To po tym, każdy z nas widzi, co codziennie w sklepie robię zakupy, tak, jak zostają ceny towarów, tak samo.
Z tym zauważyłam,
bardzo że... drożeje paliwo, a wielką część tego zamówienia to jest jednak transport, a to jest sami po prostu, bo tak, że pan odnieśnie paliwa na 100 km, tylko znacznie więcej. Cała instalacja do przetwarzania odpadów działa dzięki energii elektrycznej, której ceny też szczególnie w górę i zapowiadane są podwyżki, także ta, ja sądzę, że firma skalkulowała tą ofertę tak, żeby przez, można było, mogła po prostu te odpady odbierać tak i ekonomicznie funkcjonować przez te najbliższe dwa lata. No i dlatego no, to jest proste wyliczenie, tak, lwią wartością, lwią tak, częścią całego systemu gospodarowania odpadami, to jest właśnie ta mowa na gospodarowanie odpadów, to jest według tej oferty nowo złożonej, to jest 19 299 000. Później jeszcze jest umowa z PSZOK-iem, która nas to musi mieć do tego zobowiązane ustawowo.
A czy teraz się będzie zmienia umowa z PSZOK-iem?
Nie, PSZOK jeszcze obowiązuje do końca 2022 roku umowa, także w tym roku przyszłym będziemy robić nowy przetarg na prowadzenie PSZOK-u.
Ale ona już się zmieniła, że Pana zauważył, że
koszty
na
przykład wspomniałam o porównaniu. A to będziemy starać się to teraz zmienić.
150% w stosunku do poprzedniego
roku? Tak, nie do roku ubiegłego, bo to mowa obowiązuje z PSZOK-iem od początku tego roku. Znaczy, to dobrze, do roku ubiegłego się patrzę. Czyli ta umowa, która obowiązywała przez ostatnie wcześniejsze dwa lata z PSZOK-iem, opiewała na kwotę 542 tysiące złotych. Ona nam się skończyła jakieś 3-4 miesiące przed planowanym okresem, bo finansowo już się po prostu wyczerpała. Musieliśmy zamówienie z wolnej ręki udzielić, żeby zapewnić ciągłość kontynuacji pracy w przeku. A umowa na te dwa lata teraz, czyli na rok 2021 i cały rok 2022, już opiewa na kwotę 1 308 000. Także proszę Państwa, jest to ponad 100%, ale wiąże się też z tym, że ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców, te, które są bezpośrednio odbierane, czyli przez tą czystodrową Albę, mniej więcej oprócz tego ostatniego roku, półtora roku covidowego, gdzie wzrosła dużo wzrosły odpady szklane i budowlane, były te rozbiórkowe, to mniej więcej jest to konstans. A do przoku cały czas nam przybywa odpadów. Z jednej strony to jest dobrze, przynajmniej mieszkańcy nie rzucają na teriach miasta i do tego przysłowiowego lasu. Także, no ale to się też przekłada na koszty. No i koszty, same koszty gospodarowania odpadami też wzrosły. Także no te wszystkie składowe, tak jak tutaj w uzasadnieniu do uchwały jest napisane, czyli koszt przoku, później jeszcze koszty administracyjne tutaj urzędu, tak, prowadzenia całego systemu, edukacja ekologiczna, ku której też jesteśmy zobowiązani prowadzić i z tych pieniążków musi być, jak również usuwanie tak zwanych dzikich wysypisk, co jest akurat realizowane przez NZBK. Te wszystkie składowe no, powodują, że my musimy mieć taką a inną sumę pieniążków zagwarantowaną, czyli to prawie 20 milionów złotych. A podzieleniu na ilość miesięcy, na 24 miesiące i na ilość mieszkańców aktualnie, no to wychodzi ta opłata, że te 33 zł powinno nam zapewnić po prostu finansowanie się systemu.
W tym raporcie przedstawionym przez Panią na samym początku, tam też widać, że liczba odpadów niesegregowalnych zwiększa się jednak mimo całej edukacji i mimo tej świadomości, która wydawałoby się, że jest coraz większa, to ona z roku na rok jest coraz wyższa.
Ale nie, bo to raport był...
To był rok 2020 chyba i 2021 tam, zaraz to znajdę. Bo ja nie mówię, żeby jakby się do tego konkretnie odnosić, że to jest Państwa raport, ale w tej uchwale 117, przepraszam, faktycznie takie dane były.
No na przykład ilość odpadów zmieszanych, jeśli porównamy do lat 17-18, to mieliśmy tych odpadów 17 300 ton w sumie, mówię o całym mieście teraz.
Tak, tak.
A ilość za lata 2020-2021 to już było tam niecałe 14 tysięcy.
No, to zaraz zobaczę, o co mi tutaj.
Ale jest duży wzrost odpadów selektywnych. Jest duży wzrost odpadów selektywnych, a niestety koszty przetwarzania odpadów selektywnych praktycznie nie zdrowi generacji badania zmieszania.
Aha.
Takie są, no, niestety tak ten rynek przetwarzania odpadów wygląda na mnie.
No właśnie, bo nie myślałam, że po prostu, że będziemy. Ja mam takie pytanie. Ile, bo wiadomo, że z deklaracji wynika, że jest to 27 652 osoby. Jak to się ma do osób zameldowanych w mieście?
Do osób zameldowanych będę wiedział. Do osób zameldowanych jest około 29 tysięcy mieszkańców, 28 tysięcy
zameldowanych. Bo nie bardzo, ja wyczytałam, przygotowując się do tego materiału, wyczytałam w internecie, że rozpoczęło to miasto Świdnik, też w województwie lubelskim, w ramach rządowego programu GovTech, to po prostu mają aplikację, to jest właściwie taki rodzaj algorytmu, który po prostu wskazuje sprzeczności w informacjach. I ten algorytm po prostu koreluje wszystkie informacje, które ma w mieście na temat mieszkańców, szkoły, przedszkola, dofinansowanie do prądu, dofinansowanie do mieszkań i po prostu już Siemianowice Śląskie zaczynają wdrażać ten program i on ma na celu wyszukiwanie osób, które nie są ujawniane w deklaracjach na śmieci. I ten Świdnik pozyskał dzięki temu 500 000 rocznie. Ponieważ wiele osób, to działa jak straszak, ponieważ wiele osób, gdy dowiedziało się, że taki program będzie wprowadzany i będą takie możliwości, sami zaczęli przychodzić i po prostu zmieniać deklaracje. I oni to w ten sposób rozwiązują, że dają, jeżeli po prostu wychwycą te nieprawidłowości, dają szansę, żeby taka osoba sama skorygowała swoją deklarację, tam do ileś lat wstecz, od czasu, gdy płaciła niezgodnie z tym stanem faktycznym, a jeżeli taka osoba tego nie zrobi, to wtedy miasto weryfikuje to do 5 lat wstecz.
Tak,
i nakłada opłaty. To już ma Siemianowice, to już Świdnik udostępnia to darmowo, tylko poprzez podpisanie listu intencyjnego. W tej chwili już wprowadza to Kraków, ponieważ jest to bardzo korzystne i takie duże miasto. Myślę, że to by było bardzo dobre.
Zapisałem sobie na pewno.
Bardzo proszę poczytać.
No,
a na pewno zadzwonię do Siemianowic, bo to wyczytałam w internecie, że Siemianowice.
Dobrze.
To kontrola najwyższą formę zaufania, tak? Koleżanka na pewno, jak będziemy mówić o czystym powietrzu, też wspomniał o tym. Będziemy ruszać teraz już od listopada z całym szeregiem kontroli. Również chcemy to zacząć z naszą listą kompleksową, tak? Czyli to jest i czyste powietrze, czyli tam wiadomo źródła emisji zanieczyszczeń, przy okazji odpady, przy okazji zbiorniki bezodpływowe i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co można. Także myślę, że tutaj też nam pewne rozbieżności widzą, które będzie można sprostować, jeśli mieszkańcy będą chcieli dobrowolnie, tak powiem, sobie tego sprostować, no to Wydział Finansowy będzie na pewno wydawał decyzję.
No i trzeba będzie, no bo może jeżeli nie ma po prostu a szczególnie te śmieci.
Na szczęście nie ma u nas takiej dużej rozbieżności między ilością osób zameldowanych, a osób z deklaracji, bo...
No 2000 jest.
No to jest na 1000 z kawałkiem. Także nie zapominajmy, że opłatę za odpady mają odprowadzać osoby te, które zamieszkują. Nie zawsze jest to związane z zameldowaniem.
Może się okazać, że jakaś grupa tych osób faktycznie nie ma.
Ale na pewno są. Można wychwycić takie sytuacje, gdzie więcej osób zamieszkuje niż próbuje, niż
ale to też składa się w tej sprawie.
Zwłaszcza na nieruchomościach prywatnych, które nie są w żadnych zasobach. Tam, gdzie są wielomieszkalne, głównie budynki i mieszkania i w zasobach jakichś, czy spółdzielnych, czy SRK, czy naszych PBS-owskich, to ta weryfikacja już jest na etapie tego podmiotu prowadzona dosyć skutecznie, bo oni też wyciągają opłaty za różne inne rzeczy, nie tylko za śmieci, tak? Ale właśnie, a zwłaszcza, że wiadomo, jest duży przypływ, nie tylko w Czernowcu, ale w całej Polsce pracowników za granic państw niezrzeszonych Unii, którzy właściciele budynków wynajmują tak mieszkania, tam sobie ma deklarację, tak naprawdę mieszka tam sześciu pracowników. Tak,
ja zawsze o tym oczywiście myślimy i już nawet pani rozmowie ze mną niedawno mówiła, możemy tak przejść na to rozliczenie w oparciu o wrzucie wody. No ale wiemy, że to bardzo rodzi duże, dużą niechęć mieszkańców do tego tej rozliczenia, chociaż niektóre miasta to weszły. Także ja jestem raczej przeciwnikiem. No ale gdyby taka aplikacja.
Ale w tym algorytmie właśnie też
zużycie wody,
zużycie wody wchodzi nawet i zużycie energii.
Wypowiedź pana burmistrza a propos właśnie rozliczenia jego wody. Gdyby się wydawało, że tak, no wiadomo, nie zużycie wody produkuje śmieci, tak, wydawało się, że to taki najbardziej przedkłada się co do ilości zamieszkałych osób, tak? Można to wychwycić. No ale po ostatnich zmianach w ustawie tej czystościowej naszej zostały, że tak powiem, ustalone górne stawki, jakie można żądać sobie za wyliczki z rozliczenia według wody. I wiele gmin, które weszło w to wcześniej, zmienia teraz stawki na osoby zamieszkałe i po prostu
nie opłaca się.
Nie mogą tak naliczyć według faktycznego stanu, bo ich trzyma górna stawka, która jest ustawowa. I po prostu powoduje to, że nie pokrywa to kosztów systemu. Z tą wodą nas ustawodawca też trochę przetrzymał.
Dobrze. Bardzo proszę o ciszę, tak, panie burmistrzu.
Panie Państwa, że trochę optymizmu w tej negatywnej konieczności zatwierdzenia tchnąć w Państwa. Powiem tak, że po poprzednim przetargu 2 lata temu, jak przyjęliśmy stawki, przeskoczyliśmy sąsiadów o kilka złotych, a w tej chwili po tym przetargu dogoniliśmy, a nawet niektórych nie dogoniliśmy sąsiadów, a oni będą mieli przetarg za pół roku, za rok i nam uciekną dalej. Także wydaje mi się, że ta kwota, którą tutaj w przetargu uzyskaliśmy, nie jest najgorsza, bo jak będzie ma 6 złotych,
bo
jest to chyba też, a przetargi mają przed sobą za pół roku, za rok. No to pewno będą znowu podskoczą do góry, także wydaje mi się, że...
Ja sobie pozwoliłam wypisać.
Nie jest najgorsze.
I Wojkowice od maja...
Mają 32. Będą na 30.
Piekary 30, od stycznia 21. Bytom, no Bytom ma mało, od lutego 21, 24, 50. Będzin 36, no to już mają bardzo wygórowane, ale oni mają od września 2020. I Dąbrowa Górnicza od lutego 21 ma 29, Sosnowiec 27,70, od grudnia 21 będzie miał.
Wyliczają nowego przetargu i mówią, będą szczęśliwi, jak się w 35 zmieszczą. Bo teraz już mają 32.
Bobrowniki
teraz ostatnio...
Ale oni dostali dużo z Nowego Ładu.
Bobrowniki, że na komisji na miejskiej jakieś też właśnie nową stawkę też już radni zaprowadzili.
Tak, im się to zwróci. Bardzo przepraszam panie inspektorze, że przerywam, ale moglibyśmy sobie tak długo gadać, rozmawiać, oczywiście dyskutować. Pan radny ma pytanie i będziemy przechodzić już do meritum, do końca tego tematu.
Pytanie, tylko chciałem coś tutaj w tym temacie powiedzieć. Praktycznie wszystkie gminy, które teraz wybierają się do przetargu, mają 30% zwyżki, tak jak w Czerali, tak jak w innych gminach i powoli będą one dochodzić do tej bariery 38, która pewnie w następnych latach będzie musiała być podniesiona, no bo ten system się powoli już nie bilansuje. Z punktu widzenia mieszkańców, którzy pewno znowu podnoszą opłaty, tak, to my powinniśmy po ewentualnej podjęciu takiej uchwały przez Radę spróbować mieszkańcom jakoś to wytłumaczyć. A te, wydaje mi się, bo tak z tego, co przejrzałem w tych wszystkich gminach, gdzie to rośnie, to wydaje mi się, że największe powody to jest raz to, o czym była mowa, wzrost cen energii, paliw, inflacja plus koszty pracownicze. Dwa, z roku na rok globalnie, tak przejrzałem parę gmin, o 30% rośnie ilość odpadów, które są przez miasta mieszkańców produkowane. Kolejną rzeczą jest to, że z roku na rok rośnie wysokość opłaty marszałkowskiej, ona też dość radykalnie rośnie. Wyrównują się, a w sumie stają się całkowicie bezsensowne stawki za odpady zmieszane i segregowane. Jeśli kiedyś, jeszcze przy okazji tej naszej wizyty, bardzo była mowa o tym, że firma jest w stanie zarobić na czymś tam posegregowanym, to teraz nie. To się wszystko spłaszcza. Trochę traci sens w ogóle segregacji. Ale to o tym lepiej głośno, nie mówi. Kolejną rzeczą jest to, że no, musimy to jakoś mieszkańcom przedstawić. Dlaczego?
A to tak, ponieważ radny wydarzył, no, przygotowany już jest piekarek do tego, żeby ładnie to przedstawić, to bardzo ciekawe. Wszystkie miasta jest podobnych, ale ja rzeczywiście nacisk bym położył na tą ilość tych produkowanych śmieci. Rzeczywiście w tym okresie pandemicznym ludzie się tak wzięli za remonty, tyle tych mebli wypalonych przecież stoi, leży pod wszystkimi naszymi śmietnikami. Że to jest po prostu coś okropnego. Miejmy nadzieję, że to trochę mamy za sobą i w przyszłym roku ta ilość śmieci zmaleje i może to się zatrzyma.
Ale jeszcze jakby ostatnim aspektem tego jest to, że my do 2025 roku powinniśmy 55% mieć posegregowanych, a gdzieś tam wyczytałem, że w rozbiciu nie na poszczególne frakcje, tylko globalnie, to mamy 26%. No więc zaraz się pojawią kolejne.
Rząd zaegzekwował, bo chyba też nie do końca.
To może rząd zostawmy, niech sobie rząd tutaj na wojnę idzie, a my wróćmy do tutaj naszej rzeczywistości. Tak jak pan powiedział, w pobliskiej gminie ta stawka też wzrośnie o 30% i dobinie już powoli do tej magicznej granicy 38%. Znalazłem tylko Jastrzębie Zdrój, które ma stawkę, uwaga, 12 zł od mieszkańca, ale zakładam, że to wszystko chyba musi iść do domu, no bo nie wyobrażam sobie innej. Reasumując, no musimy też mieszkańcom jakoś spróbować to przedstawić. Więc przede wszystkim te ceny, te fakty, na które nie mamy wpływu, rosną te ceny. Do tego myślę, że to, że ilość tych odpadów rośnie z roku na rok i prognozy, tak jak jest dłuższoterminowe, pokazują, że ona będzie dalej stale rosła.
Bo rośnie też sprzedaż internetowa, my się przyzwyczaili do tego, a to
szkodzi kartona.
Dokładnie. No, nasze osobowej rodziny koszt śmieci poniósł. To już jest duża wiedza.
Poza tym zobaczcie Państwo, producent jednak nastawia się na to, że przychodzi klient, idzie opakowanie i kupuje. Czasem zawartość jest.
Ale oczywiście, że nie można wyceniać takich, ale widzimy to przecież po każdym weekendzie, ile mamy śmieci w domu, typu 4 jabłuszka, coś tam zapakowane i wynosimy całą torbę papierową odpadów, chociażby takich tekturowych. Także...
No to tak może też poinformuję, bo z Panią Naczelniczką tutaj uzgodniliśmy i wystąpiliśmy takie środki pomocowe, żeby pilotażowo prowadzić na nowym osiedlu, które ewentualnie powstanie przy Piłsudskiego, miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będzie to rozpocznie się budowa, żeby wprowadzić taki system monitorowania tych śmieci, czyli każdy dostałby nalepki na swoje śmieci, moglibyśmy sprawdzać też, jak jest segregowanie i tak dalej, żeby to jeszcze zwiększyć możliwość tego segregowania i robić pojemniki takie bardziej eleganckie, chowane. Gdybyśmy takie środki dostali, to byśmy na takim jednym nowym osiedlu mogli wypróbować, jak taki system by zadziałał.
No coś trzeba robić w tym zakresie, żeby to jednak oni segregują ludzie w dalszym ciągu, w dużej mierze. Ja jak idę do śmietnika, to mi po prostu serce mi zajda. Jak wyglądają śmietniki przy blokach, przy takich dużo gabarytowych, no po prostu jest dużo plastików, a tu wrzucamy jeden wór z jakimiś takimi zmieszanymi, no to po prostu nie wiem, z czego się to bierze, czy
to jest naprawdę na pewno temat rzeka i temat na bardzo długą dyskusję, a ja pozwolę sobie przejść do głosowania nad projektem numer 118. To jest tylko i wyłącznie kwestia zaopiniowania przez naszą komisję, chociaż jakby no de facto na początku nie było to przewidziane, ale w rezultacie taką opinię, ponieważ ta dyskusja się dzisiaj toczyła na temat gospodarowania odpadami komunalnymi, to taką opinię wydamy. W związku z tym proszę Państwa o głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu w sprawie ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Dobrze. Jeszcze raz bym prosiła, dobra? Bardzo dziękuję, czyli mamy... Dziękuję. Mamy 8 głosów za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? 1 głos wstrzymujący i opinia pozytywna komisji. I tym sposobem skończyliśmy opiniowanie materiałów sesyjnych i został nam jeszcze, bardzo dziękuję, bardzo dziękujemy, dziękujemy. Został nam jeszcze jeden punkt dotyczący realizacji działań gminy w zakresie ograniczenia niskiej emisji w świetle zapisów uchwały antysmogowej województwa śląskiego. I jest tutaj też z nami pani inspektor, dobrze mówię?
Tak, jest.
Bardzo dziękujemy za cierpliwość i bardzo prosimy o kilka zdań na temat tego materiału.
No ja generalnie chciałabym Państwu przybliżyć temat uchwały antysmogowej oraz przedstawić, jakie działania podjęło miasto w roku 2020-2021, no żeby tego smogu było w naszym mieście mniej. Przede wszystkim, czym jest sama uchwała? Sama uchwała została podjęta w 2017 roku przez Sejm Województwa Śląskiego i obowiązuje na terenie całego województwa śląskiego. W dużym skrócie można powiedzieć, że uchwała mówi nam, co możemy spalać w jakich instalacjach oraz stanowi niejako taki harmonogram, kiedy jakie piece należy wymienić. No i teraz zbliżamy się do pierwszej granicznej daty, czyli do końca tego roku musimy wymienić wszystkie piece takie najgorszej jakości, czyli które nie posiadają tabliczki znamionowej lub których wiek jest powyżej 14 lat od rozpoczęcia eksploatacji. Z początkiem nowego roku możemy kontrolować mieszkańców, czy po prostu wymienili te piece i mogą oni mogą być na nich nałożone kary.
Przepraszam, mieszkańcy wiedzą, że mają ten obowiązek do...
Myślę, że tak, no bo to już o tym było lat.
Mieszkańcy nie wymienią, bo są biedni.
No to zaraz na to przejdziemy. Generalnie my jako urząd jesteśmy zobligowani do tego, żeby przeprowadzać te kontrole, bo jeśli my ich nie będziemy przeprowadzać, a sprawozdajemy to do urzędu marszałkowskiego, to nam grozi kara do 500 tysięcy złotych. I tą karę może nałożyć na nas GIOŚ. Teraz może co robimy, żeby jakoś uprzyjemnić mieszkańcom wejścia w życie tej uchwały, więc przede wszystkim udzielamy dotacji do modernizacji źródła ciepła i zastosowania OZE. Z roku na rok coraz więcej wniosków o dotacje jest składanych. W 2020 roku to było 167 wniosków. Mieszkańcy najczęściej decydują się na wymianę ogrzewania węglowego na gazowe lub włączenie do sieci ciepłowniczej. W 2020 roku do sieci podłączono ciepłownicze dwa budynki wielorodzinne, to jest Warszawska 8 oraz Nowopogłoska 222 i 224. I w roku 2020 mieliśmy taki trend, że więcej tych wniosków było składanych z zabudowy wielorodzinnej niż jednorodzinnej. Ostatnie dwa lata to przede wszystkim też rozkwit fotowoltaiki, bo w 2020 roku zostało 30 takich instalacji założonych, a w latach wcześniejszych albo nie było ich wcale, ale były dosłownie pojedyncze, tak? Były jedne, dwie dotacje. Tutaj na pewno się bardzo przysłużył program rządowy Mój Prąd, ludzie najczęściej z tego korzystali. I teraz tak, bo w 2021 roku w kwietniu składaliśmy sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego jako takie podsumowanie roku 2020 i zlikwidowaliśmy w roku 2020 224 kotły węglowe. Wymieniono źródła ciepła w 173 lokalach w budynkach mieszkalnych. Termomodernizacja została przeprowadzona na Szpitalnej 21-23 oraz w kilku tam prywatnych budynkach wielorodzinnych. I 22 osoby skorzystały z dofinansowania z programu Czyste Powietrze. Rok 2021 jest rokiem rekordowym pod względem udzielonych dotacji. Tutaj naprawdę dużo się działo. Zmieniony też został regulamin udzielania dotacji z początkiem roku, bo wcześniej wyglądało to tak, że najpierw trzeba było przeprowadzić inwestycje, później złożyć wniosek, a w 2021 po zmianie najpierw trzeba złożyć wniosek, podpisać nam umowę i dopiero wymienić źródło ciepła.
No, to daje bezpieczeństwo, prawda? Takie poczucie bezpieczeństwa.
Nie ma pieniędzy, możemy użyć po prostu.
Możemy, znaczy dotacja i tak jest wypłacana później.
Później.
Tak? Trzeba wyłożyć środki, ale to jeszcze powiem o innym zdaniu.
Ale ktoś i tak wie, że ta zgoda jest, więc przystępuje.
To jest na przykład bezpieczniejszy dla urzędu, bo wiemy po prostu ile tych wniosków wpłynęło, wiemy na co się szykować. Mm-hmm. A wcześniej, no w grudniu po prostu
składali
wnioski i wtedy
no, było ciężko, jasne.
To więc tak, rok 2021, tutaj mamy tabelę, czyli zrealizowano 79 wniosków, w czym część 2020 było wtedy właśnie brakło środków w budżecie. Ogólnie wpłynęło 319 wniosków, 90 inwestycji zostało już w pełni zakończonych. Teraz jesteśmy na etapie rozpatrywania 229. One są na różnym etapie, bo to albo już mamy podpisane umowy z mieszkańcami, albo wzywamy do uzupełnienia, albo robimy już same rozliczenia. No i tak sobie szacujemy, że w tym roku wymienimy 34 i powstaną 32 instalacje fotowoltaiczne. Do sieci zostały podłączone budynki na ulicy Krzywej Zwycięstwa i Warszawskiej, czyli łącznie 52 lokale mieszkalne. Kwota udzielonych dotacji to jest na dzień 12 października 379 729, no i jeszcze mamy na ten cel 362 414.
W tym roku?
Tak, w roku 2021. Takie ostateczne dane, jak to po prostu wyszło, będę mogła podać dopiero tak naprawdę po zakończeniu tego roku.
Zwróćcie Państwo, jeśli mogę się wtrącić, na jedną sprawę uwagę. Do października, tak jak jest w materiale, do 12 października już wypłaciliśmy prawie 380 tysięcy, a wypłacimy jeszcze 362 tysiące.
To jest
ponad 730 tysięcy, kiedy mieliśmy w poprzednich latach na poziomie 230-240 tysięcy. Także i zapotrzebowanie jest ogromne i też my musieliśmy również znaleźć te środki.
No i też ludzie mają większą świadomość, że po prostu rzeczy. No i ta uchwała się smogowana. No to już jest ten moment.
Przymusza.
Przymusza. Tutaj mieliśmy też wykaz właśnie pokazujący, jak się te ilości wniosków kształtowało w ostatnich latach. W 2019 było też jeszcze takim rokiem o dosyć dużym wskaźniku, bo tam już się wtedy podłączały z tego co pamiętam Nowopogońska, 21 listopada i Legionu. 2020, no to pewnie no, pandemia troszkę tam zawiniła, że tego wszystkiego było mniej, no ale myślę, że 2021 na pewno będzie taki bardzo rekordowy. I tutaj jest ciekawa tendencja też w 2021, bo o ile wcześniej mówiłam, że dużo było dofinansowań do wielorodzinnych, tak w 2021 wydaje mi się, że jednak ta wielorodzinna jest bardzo duża. Także tutaj ta tendencja myślę, że będzie zmieniona, no ale tak jak mówię, ostateczne dane podam w przyszłym roku. Czyste powietrze. W grudniu zeszłego roku podpisaliśmy porozumienie z WKS-em i otworzyliśmy punkt, taki gminny punkt konsultacyjno-informacyjny odnośnie czystego powietrza. I tam właśnie pomagamy mieszkańcom składać wnioski o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze. On jest dedykowany na razie dla budynków tylko jednorodzinnych. I tam mamy troszkę rozszerzony taki katalog, do czego możemy dofinansowanie wziąć, bo możemy do wymiany źródła ciepła, właśnie do fotowoltaiki, termomodernizacji, ocieplenia, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Na dzień dzisiejszy zrobiliśmy 70 takich wniosków pełnych. Wiem, że w Pszczynie jest prowadzony pilotaż tego programu dla takiej części wielorodzinnej. Jeśli on by się tam sprawdził, no to jest możliwość, że po prostu rozszerzą te działania na wielorodzinną. Co jest też ważne, że od nowego roku w czystym powietrzu nie będzie można wziąć dofinansowania do zmiany z węgla na węgiel. Będziemy mogli złożyć wnioski na gazowe, lasy, ciepła, pelet i różne takie inne rzeczy, ale węgiel już nie będzie gotowany.
Nareszcie.
No. Co tu jeszcze mamy? No 70% wniosków dotyczyło właśnie głównie wymiany źródła ciepła. Tam powiedzmy, że termomodernizacja to jest pojedyncze są budynki. Zrobiliśmy też ulotki o czystym powietrzu, które są dostępne u nas właśnie w punkcie. Będziemy je też roznosić. jak już Marcin wcześniej powiedział, planujemy od listopada takie kompleksowe kontrole. I one będą dotyczyć nie tylko właśnie źródeł ciepła, ale też właśnie odpadów czy zbiorników bezodpływowych. No i wtedy też, jak będziemy szli na taką kontrolę, będziemy spisywać protokół, to też będziemy informować o źródłach finansowania, że zapraszamy po prostu tych, którzy jest możliwość złożenia dofinansowania i będziemy no szerzej o tym po prostu opowiadać, bo o tym programie można powiedzieć naprawdę dużo.
Pojedę słowo i teraz te kontrole są się takie bardziej realne, bo dotyczą jak chodzi na kontrolę, to pan się tłumaczył, że a on właściwie pali tym co trzeba, a właściwie to o co chodzi, chodzi się, ale on węglem pali. No a dzisiaj rzeczywiście, że przyjdzie kontrola i nie będzie opieca tego, który spełnia te warunki, no to po prostu dostaje mandat i to jest taka najbardziej bezpośrednia forma no, nacisku na tego, to się rozejdzie później po innych i to, że się zmobilizuje tych nawet skromniej usytuowanych finansowo, żeby skorzystać z tego programu powietrza, bo mimo, że dzięki temu, że uruchomiliśmy u nas i podwoiło się, czy nawet podwoiło poprzedniego roku ilość wniosków, to ciągle uważamy, że powinno ich być znacznie więcej, bo największym źródłem kopcenia jest właśnie te osiedla jednorodzinnych domków, zwłaszcza tutaj w okolicach Borowej, tutaj w okolicach urzędu również.
Od
nowego roku, kiedy wejdzie nowe prawo, będzie chodził strażnik z pracownikiem i będą mogli egzekwować to prawo i myślę, że jak to się rozejdzie i dostanie już tam mandat, to wtedy jeszcze bardziej pobudzi do tego, żeby działać i zmienić się, co te pierwsze najgorsze.
Panie Burmistrzu, pilotażowo szpitalna 43.
No tak, to jest. Tak
jest. Ale ciekawe, jak tam mają stary pies.
No właśnie.
Tam było kontroli już chyba z 5.
A to, co się dzieje zimą, to po prostu to tam jakby...
No dobrze, drodzy Państwo, widzę, że Państwo radni opuszczają. Aha, bardzo proszę, tak, po pytanie.
Nie wiemy jeszcze, tutaj chcę właśnie chwilkę pierwszego wdrożyć, że właśnie od 1 lipca każdy właściciel budynku ma obowiązek złożyć deklarację do bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku. I tutaj łapią się budynki nie tylko zamieszkałe, ale też te niezamieszkałe. Każdy budynek musi się znaleźć w tej bazie. I teraz tak, deklarację można złożyć w formie elektronicznej lub w wersji papierowej. Przychodzi się do nas do pokoju 421, my mamy drugi, pomagamy je wypełniać, po czym przekujemy to po prostu do systemu. Obowiązek złożenia tej deklaracji jest w przypadku źródeł ciepła, które zostały i budynków, które zostały oddane do użytkowania przed 1 lipca, tu mamy czas do czerwca 2022, a jak ktoś ma nowy budynek, to jest na zasadzie prawie jak deklaracja śmieciowa. Wprowadzam się, użytkuję źródło ciepła, mam 14 dni, żeby to zgłosić do tej bazy ewidencji. No i myślę, że dzięki temu będziemy mieć taki najpoważniejszy obraz tego, co tak naprawdę w gminie mamy.
Co trzeba zrobić.
I co trzeba zrobić. Na chwilę obecną wpłynęło do nas 250 deklaracji, które zostało po prostu wpłacone, wprowadzone przez nas.
A do jakiego terminu?
Do czerwca 2022. I potem będzie groźny mandat też właśnie za...
Będziemy też nagłaśniać, a być może nawet jakieś takie wody zrobimy informacyjną.
Ludzie może i nie wiedzą.
Tak. To jest najważniejsza sprawa.
Najważniejsze, żeby wymienić te piece, a nie wiedzieć, że ich jest.
No właśnie, no
tutaj. Mamy nadzieję, że nie to pytanie.
W tym temacie?
Tak, w tym temacie, oczywiście. Ja chciałam zapytać o możliwość kontroli dronami. No i wyczytałam, że to jest bardzo drogie, ale miasto próbuje podjąć współpracę z Górnośląskim Zarządem Metropolią. I czy wówczas w ramach tej współpracy to będzie odpłatne, czy nie?
To będzie w ramach tej składki, którą my odprowadzamy do GZM-u, bo to będzie podzielone po prostu na wszystkie członki. Także to by było bardziej opłacalne, bo z punktu widzenia nas jako miasta, no jest to po prostu bardzo drogie, bo my dzwoniliśmy tam po urzędach, które nie wiem, zakupiły sobie drona albo wypożyczały. No jest to kosztowne i niekoniecznie opłacalne.
Dzisiaj nie przynosi.
Pod tym kątem, że na przykład będzie mówił, że dobra, oprogramowanie. Było 80 budynków poddanych kontroli, w 6 wyszły jakieś nieprawidłowości, z czego tak naprawdę jak tam weszli ze Strażą Miejską, to się okazało, że 3 może coś tam zrobiono, więc pod tym kątem jest to właśnie nieopłacalne. A 10 tysięcy nie
jest. Oczywiście, że to są.
A mapa od nas to nie potrzebna tak naprawdę, że nam zrobią mapę na sprzedaży. No to co nam to służy? Żeby to wpiąć gdzieś.
Tak? No to dobrze, że taka może w środowisku radnych mówiłem, że moją intencją byłoby, żeby trochę podnieść te dofinansowanie i wydawało nam się, że taką drogą wyjścia jest pomoc szczególnie tym biednym ludziom, czy biedniejszym. No ale okazuje się, że takiego podziału na to ze względu na dochody mieszkańca nie można zrobić, mimo że program Czyste Powietrze właśnie oparty jest na dochodowości. Jak masz dochody w okresie, bo tak chcieliśmy zrobić, żeby z fitów brać ile kto ma dochodów rocznych i na tej bazie ustawić jakąś jakieś poprzeczki dla tych, którzy starają się o dofinansowanie. Tak jest z Czystym Powietrzem, ale tak okazało się, prawnicy nam przekonują, że niestety takiego kryterium dochodowego nie możemy wprowadzić. No, musimy wszystkim, bogaty, biedny, wszystkim jednakowo. No i w związku z tym no, ciężko jest podjąć decyzję o podnoszeniu tej stawki, bo nawet przy tej stawce już jest prawie 1 000 000 złotych wydajemy na ten cel, no więc no, musimy też liczyć możliwości, jakie mamy, żeby dofinansować. No.
Przepraszam, że problemem może być to, że ten biedny w ogóle nie ruszy z tym, z wymiarą tego pieca, bo po prostu nie będzie miał pieniędzy, żeby w ogóle ruszyć. Cóż,
wiecie, no ale później też nie będzie miał środków na spłacenie mandatu, no i to będzie koło zamknięte i koniec.
No ja w razie tutaj bardzo mocno myślimy z panem prezesem Pekusiakiem z CTPS-u. No, szukamy jakieś rozwiązania dla budynków komunalnych i tu mamy pewną drogę, bo chyba niestety, ale ta droga uciepłownienia budynków dala czynnym tym ciepłem z PES-u. Prawdopodobnie się nie doczekamy, bo zbyt wielu już zmieniło na gazowe. No i od jakiegoś czasu wszystkie nowe mieszkania, te odnowione, wyremontowane mieszkania wyposażane są w ciepło na prąd, takie promienniki. Podobno jeżeli chodzi o opłaty, one nie są wyższe niż za gaz, więc jest to taka droga, którą rozważamy, żeby pójść generalnie we wszystkich stopniowo zmienić to ogrzewanie właśnie likwidując piece kaflowe na to elektryczne. Wymagałoby to wymiany wszystkich sieci elektrycznych wewnątrz budynków, ale na to by się ewentualnie ze swoich środków CDBS był skłonny to zrealizować. My byśmy na teraz musieli sfinansować to, co jest wewnątrz. No i będziemy rozważać taką możliwość, żeby co po kilkanaście bloków co roku zrobić. No i byśmy przynajmniej to nasze komunalne osiedle całkowicie zlikwidowali tam piece. To byłby jakiś potężny ruch. No, w większości mieszkania spółdzielcze mają centralne ogrzewanie. No najgorsze są te indywidualne budynki.
Czy my jako miasto mamy jakieś takie szanse do po prostu do ponaglenia do palisatu, żeby coś tam po prostu...
Może jakieś potem prawo będzie, które będzie nakazywało podjąć działania w spółdzielniach.
Bo 21 listopada to jest po prostu tragedia, co tam się dzieje.
Drodzy Państwo, przepraszam, ale... czy Państwo radni macie jakieś pytania w temacie tym, które przedstawiła Pani Inspektor?
Rozmawiamy,
tak. To ja pozwolę sobie przejść, bardzo dziękujemy, do punktu sprawy bieżące. Czy w temacie sprawy bieżące, bardzo proszę, pan radny Maćkowski.
Ja mam dwie sprawy. Pierwsza jest taka, panie burmistrzu, jakiś czas temu byli pana mieszkańcy ulicy Przełajskiej w temacie przedłużenia kanalizacji na odcinku nam za Jagodową w stronę Przełajskiej. Prosili, żebym przypomniał o temacie i dopytał, czy jakieś już szczegóły były, czy jeszcze to jest analizowane.
No, my nie ma na razie takich planów. Na razie musimy zrealizować to, co mamy zrealizować na ulicy Bytomskiej, na ulicy Niwa, na ulicy...
Ale to było w tej perspektywie, z tego co oni przekazali w 2023 roku.
Państwu mówiłem, że szanse by wzrosły, gdybyśmy dostali z Nowego Ładu na kanalizację. No ale jak Państwo już wiedzą, to się ogłaszałem, że no, niestety na kanalizacji nie dostaliśmy ani grosza. No a to byłoby między innymi możliwe. Natomiast prosiłem, żeby ten temat przeanalizował Przelaskie Wodociągi i przyznam szczerze, że jeszcze istotnej informacji nie mam.
przy tych inwestycjach, które mam ten odcinek, taki tam rzeczywiście to taki odcinek dość tam zabudowany. Czy było to możliwość zrobić?
Bo też oni wspominali o jakimś montażu finansowym, że oni elementy.
Ja mam tutaj tej informacji zwrotnej, także pamiętam o tym, ale dzisiaj jeszcze nie mogę więcej jedna.
Dobra, to jeszcze mam drugą stronę. Na stronie TBS-u pokazało się ogłoszenie dotyczące sprzedaży budynku katowickiej 4, gdzie cena wywoławcza to jest 128 tysięcy, no to mniej więcej taka cena jak mieszkania komunalnego bez bonifikaty. Budynek no, o jakichś na pewno walorach, jeśli nie historycznych, to raczej nie to architektonicznych w obrębie Starego Miasta, które chcemy rewitalizować i czego przykładem jest najlepszy rynek 22, że się to świetnie udało. Powierzchnia 220 ileś metrów, cena wywoławcza 128 tysięcy i jeszcze tu jest jakiś dziwny zapis wpisany, że osoba startująca w tym przetargu ma mieć na koncie co najmniej 3,5 miliona złotych. Moje pytanie jest takie, jaki jest sens wyzbywania się mienia gminy za tak marne pieniądze, a drugie to co ten warunek miałby oznaczać, że oferent dysponujący co najmniej 3,5 miliona przy cenie wywoławczej rzędu 130 tysięcy.
O tym 3,5 miliona to tak nie za bardzo wiem, z czego to wynika, natomiast jest tam bardzo dużo obostrzeń, które mają spowodować, że nie wpadniemy w pułapkę taką jak z kinem wpadliśmy w pułapkę, że sprzedaliśmy za niewielkie pieniądze, wiedząc, że ogromny jest koszt tej inwestycji, no i liczyliśmy, że ta inwestycja będzie zrealizowana. No niestety po dzień dzisiejszy kino stoi rozwalone. Więc ten budynek, który nie ma żadnej wartości, można powiedzieć, tam jest wartość działki jedynie, ponieważ wewnątrz, w środku stropy są w takim stanie, że jeszcze jak w pół roku jeszcze postoi, to wszystko może porównąć i się zawalić. Więc wartość tego budynku jest, no można powiedzieć, zerowa, to wartość działki, a działka jest 50 m². I sprzedając ten budynek, można powiedzieć, ogromnie zyskujemy, bo w to miejsce powstanie nowy budynek, który będzie zupełnie od nowa zbudowany, bo ten ma być cały wyburzony. Nowy budynek powstanie oczywiście zgodnie z zaleceniami z konserwatora zabytków i bez naszych żadnych kosztów. Bo jakbyśmy go odbudowali, to musielibyśmy tam ładować te 3 miliony czy ileś złotych, bo nie wiadomo ile to będzie kosztować dokładnie. Natomiast ktoś to zbuduje i będzie z tego korzystał. Tam jest chyba, nie wiem, 3-4 mieszkania, to by być żadna wartość też pod tym względem by nie była, więc to ponieśliśmy tam ogromne straty finansowe na renowację tego budynku. I zrobi to ktoś, kto za własne pieniądze, dlatego że spodobało mu się to miejsce, jest to firma architektoniczna, oczywiście przetarg jest, być może kto inny go to wygra, ale obostrzenia są takie, że nie sądzę. Ten ktoś ma terminowo w akcie notarialnym będzie miał zapisane, jakie elementy muszą nastąpić w czasie, bo jeżeli nie, to musi zwrócić budynek z karą, bodajże 120 tysięcy, czyli 100% kary będzie musiał zwrócić, jeżeli nie zrealizuje w tych etapach, które my tam zapisaliśmy. Czyli musi mieć tam w ciągu jakiegoś tam okresu gotowy projekt i w ciągu 2 lat ten budynek ma w stanie surowym stanąć w tym samym miejscu. Także uważam, że to jest super interes dla gminy, że bez naszego udziału finansowego ta kamienica będzie powstanie tam na nowo i będzie, mam nadzieję, wizytówką tej części miasta.
Ja rozumiem, że prawnicy sugerują, że takie zawarcie, bo tak samo też było w kwestii kina, się to wszyscy przypominają, tam wpisany zakres działalności.
Nie było żadnych obostrzeń, było tylko deklaracja, że mają wyremontować, ale nie było żadnych kar za ten...
Ale był chyba zapis na działalność kulturalną. Tyle chyba było. No więc moje pytanie jest takie, na ile taki zapis w akcie będzie miał później wiążące...
W danym etapie nie zrealizują tego, co mają zapisane w umowie, zwrócą nam obiekt z karą 100% wartości tej nieruchomości. Dokładnie tych zapisów nie znam, ale no, przestrzegano mnie, że na takich warunkach to nikt w życiu tego budynku nie kupi, ale mówię, kupi ten, to jest pewny, że to zrealizuje. No bo jak nie ma zamiaru realizować, to oczywiście te warunki są szalone wręcz. Ale jeżeli ktoś rzeczywiście chce zrealizować to, co powiedziałem, bo ma to w ciągu 2 lat stanąć w tym samym miejscu, tylko zupełnie na nowo, no to myślę, że to jest dobra szansa. Natomiast jeżeli nie zrealizuje w tym czasie, to musi nam zwrócić ten budynek spadą. No i to jest zapis, który notarialnie jest.
Jak to się rozwali? Posiadanie pokazania środków, to miała być gwarantem realizacji.
Tak, ale ja przepraszam, ale w ogóle ten zapis, bo rozumiem, że rozmawiam teraz o tym zapisie 3,5 miliona złotych, tak? O którym wspominał radny Maćkowski. Jaka jest gwarancja, że na przykład jeżeli ja cię będę posiadała 3,5 miliona złotych na koncie, to ja te środki wydam akurat na ten cel?
Nie, ale tutaj musi mieć środki finansowe.
No dobrze, ale dzisiaj mogę mieć, a za chwilę pojechać sobie na wakacje życia i wydam te pieniądze i za chwilę ich nie mam, albo nie wiem, przekażę darowizn znanym dzieciom. Więc...
No, ale potencjalnie, musi mieć potencjalne możliwości, że będzie mógł to zrealizować, tą inwestycję, którą w określonych tych przepisach czasowych musi zrealizować. No, jakby nie wykazał, że być może, bo ja nawet nie wiedziałem o tym zapisie, gdyby nie posiadał środków na koncie, to byłoby jasne, że nie może zrealizować.
Ten drugi wariant lub kwotę 1 500 000 i zdolność kredytową na 2 000 000.
No, więc ja zastrzegłem tylko, żeby być 100% pewność, że ta inwestycja zostanie zrealizowana, żeby czasami nie stało się tak jak z Chinem, że tu prawda deklaracje są, a nic z tego nie wyjdzie. Więc tutaj jest 100% gwarancja, że to ta inwestycja będzie zrealizowana, bo inaczej ktoś
zapłaci. Czy mamy kogoś na oku?
Jest firma taka elektroniczna, która no, bardzo mi to miejsce się spodobało. Oni by tu chcieli, ja nawet nie zainteresowałem tymi pozostałymi nieruchomościami, które są na tej ulicy Kraczej, bo chciałbym, żeby tą taką starówkę ładnie wyremontować, także zobaczymy, co będzie dalej. Ale uważam, że to jest bardzo dobry interes dla gminy, pod warunkiem, że będzie zrealizowany oczywiście.
No właśnie, a czy nie uważacie państwo...
mieszkaniową tam nie mamy żadnej. No.
A czy nie uważacie państwo, że sprzedaż nawet poniżej wartości ceny działki?
To nie jest poniżej wartości, bo to jest wartość wyceniona przed biegły. Tylko, że to jest mniejsza wartość niż kiedyś kupiliśmy ten budynek. Nie?
177 metrów działka, no powierzchnia 250.
Tak, 180 metrów. No i na ulicy Nadolczan miasta, że tam może być tylko taki budynek, to jest inne, bo to też nas obliguje.
Taką decyzję
Tak, powiem, to jest koszt równoważny mieszkania komunalnego na Nowotki bez bonifikaty.
No, ale nie ma tego na koszt, bo to tam jest tylko ruina, którą trzeba wyburzyć. Taki koszt.
Nie no, jasne, jeśli
ale
rzeczywiście ja powiem tak, nie sądzę, żeby dało się przyszłego wykonawcę związać w tym, żeby coś zrobić.
Dlaczego nie? Jak jest w umowie totalnie zapisane, to musi.
No się tutaj jak z kinem, gdzie
ale w kinie nie było żadnych kar. Działalność nie była, tylko deklaracja,
że działalność kulturalna jak wyremontują.
No, tam nie było żadnych kar, to muszą zwrócić działkę z karą tej wysokości, jak działkę kupili. No więc to jest wyraźny zapis. Natomiast tam była tylko deklaracja. Pamiętam, że jak gdzieś podpisywałem, tak, wysłano mnie do podpisania takiej umowy, w której było napisane tylko, że kupujący zobowiązuje się, że tam wyremontuje w ciągu 3 lat na cele kulturalne. Gdyby tam było napisane, że jak nie wyremontuje, to zapłaci 1 000 000 złotych kary, albo 5 milionów kary, że ma na koncie ileś pieniędzy, że 20 milionów, że wyremontuje tą kamienicę, bo wtedy wartość była 16 milionów, bodajże pamiętam, remont tego kina. No to byłyby jakieś takie warunki, które dawały podstawę. Natomiast wysłano mnie do podpisania umowy, na której była taka luźna deklaracja, że pan że tam coś tam zrobią. No. A ja wtedy byłem jeszcze głupi i to podpisałem. No.
Pan radny panel jeszcze ma pytanie, bo
panie burmistrzu, co się dzieje tam na tej drodze remontowanej na Siemianowickiej? Bo tam
w ogóle... Co się dzieje? Remont?
No jak kiedy? Bo tam nikogo nie ma, przecież tam ludzi nie ma. Tam jeżdżę dziennie i co? Ja dwa razy w tygodniu z ekipa.
Do 30 listopada.
Do dzisiaj jechałem, nie ma nikogo.
No nie ma.
Może tak być, chociaż dlatego, że mamy w tej chwili sygnały od firm. Mamy sygnały od firm, że bardzo wielu pracowników jest albo zakażonych koronawirusem, albo na kwarantannie.
No bez przesady teraz.
Ale wiesz, pan ten numer odliczeń nie 30 listopada.
Jest duży problem z poprzednio pana radnego. Mieliśmy w tej chwili 18 osób na kwarantannie u wykonawcy, który w tej chwili kończy nam inwestycje na Mosirze. 18 osób skończyło kwarantannę, a w drugim tygodniu weszło kolejnych 16. No wystarczy, że jeden no,
ale...
skąd nic nie zresztą.
Ale już tam, ja tam też jestem prawie codziennie, są położone już te krawężniki w większości, jak
są skończą krawężniki. Żadnego pracownika.
No ale wie pan co, takie firmy mamy, to nie jest firma miejska, była miejska. Pretensje. No takie firmy są, podpisali umowę do 30 listopada i będziemy rolnicza nie wykonają do 30 listopada.
Na razie nie mamy sygnału od naszej
jednostki. A wie pan, w tej chwili każda inwestycja to jest po prostu loteria, no bo to materiału nie ma, to nie ma tego, to tamtego nie ma, to choroba, to tamto, dzisiaj jest tysiąc przeciwności losu w firmach. No i
to samo jest w Będzinie też.
Szanowni Państwo, zamykam dyskusję.
To tak pan Kurusz powiedział, że podpisywał tą umowę. To akurat dobrze, bo z tej drugiej strony płynie taka informacja, że nie ma dojazdu do tego kina, jak się to ma do rzeczywistości.
No to,
że dlatego po prostu no, takie wiadomości, że nie remontują tego kina, bo nie ma dojazdu.
To jest nieaktualne. To jest służebność chyba już od dawna. Dojazd jest do kina. Fakt, że tam miejsc parkingowych jest bardzo mało dla takiego obiektu i jak ktoś sobie wyobrażał na przykład, że kupi to i zrobi tam dom handlowy, no to jest problem, bo dom handlowy musi mieć odpowiednią ilość miejsc
parkingowych.
Ale
w międzyczasie to jest dowozić, dowieźć to wszystko.
Natomiast jeżeli chodzi o dojazd, tak, może ktoś miał na myśli jeszcze bliskość wałów, w związku z tym trzeba odpowiednio uzyskać pozwolenia z Wód Polskich, to na pewno. Ale to już
słowa, że nie ma dojazdu, nie, że jazdem
nie
będzie.
Nie, nie, to, to nie jest.
To nieprawda.
To jest nieprawda.
Nie.
Kiedyś tak się tłumaczył chyba inwestor, ten właściciel, ale wiem, że ten temat już w poprzedniej kadencji został wyjaśniony, że tą służebność przejazdu jest.
Jak będzie miał chęci remontować.
Tak jest. Kupiono to.
I wola się znajdzie. Drodzy Państwo, to ja zachęcam do dyskusji kuluarowych, natomiast wyczerpaliśmy dzisiejszy plan obrad. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękuję.
I do widzenia.
Zostawiam kuluarach.
Do widzenia Państwu. Do widzenia.